Za chwilę zaczniemy program ekonomicznie, ale najpierw kilka słów od naszego partnera. Wielu z Was to przedsiębiorcy, prawda? Czego dziś trzeba, żeby nim zostać? Moim zdaniem odwagi. Pewnie też dobrego pomysłu na biznes, klientów, którzy mają problem do rozwiązania i Wy go rozwiązujecie. Coś dorzucicie od siebie? Myślę, że w tym wszystkim ważny jest także czas. Szybki internet, sprawne ładowanie strony, błyskawiczny i bezpieczny kontakt z klientami. W programie Ekonomicznie często rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby dobrze zaplanować biznes, znać globalne i lokalne trendy, wyzwania. Czasem ostrzegamy, jak nie tracić czasu na frustrujące niedogodności. Partnerem programu Ekonomicznie jest T-Mobile, który dla przedsiębiorców ma ofertę Magenta Business, czyli internet bez limitów w biurze i poza nim. Zawsze tam, gdzie chcesz i lubisz pracować. Ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W nowym odcinku podcastu Ekonomicznie.
Jeśli ktoś inwestuje w sposób bardzo długoterminowy i kupuje te złoto i nie zamierza absolutnie nic z tym robić, być może nawet przekazać następnemu pokoleniu w spadku, to okej, oczywiście, że tak. Natomiast warto mieć na uwadze to, że gdyby była jakaś nagła sytuacja i trzeba było się szybko wycofywać z takich inwestycji, to fizyczne złoto, to nie sprzedasz tego w 5 minut. No tak jak kontraktu na giełdzie.
Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji. Jak zasugerowałeś, żebyśmy porozmawiali o tym, że złoto tak pięknie dzisiaj wygląda i tak ładnie rośnie, powiedzmy w połowie grudnia, rozejrzałem się po mieście, myślę sobie, może dlatego, że wszystkie reklamy mówią o tym, kup pierścionek, kup obrączkę albo kup wisiorek. I one prawie wszystkie, znaczy może nie wszystkie, no ale sporo z nich złota, może to jest ten moment, może święta, może prezenty, może to na to wpływa. Żart oczywiście, bo zakładam, że nie mówimy o wisiorkach, tylko mówimy o prawdziwych sztabkach i w ogóle o takiej sytuacji, która dla złota jest dobra. Globalnie coś się fajnego wydarzyło, że złoto zyskuje?
Tak, rzeczywiście zyskuje ostatnio i nawet pobiło rekord, chociaż on nie trwał długo, jakoś tak na początku grudnia to było, ale sam fakt, że do tego doszło w ogóle jest wart odnotowania. Zmieniły się warunki rzeczywiście na takie, które sprzyjają temu, żeby złoto zyskiwało na wartości, ponieważ generalnie tak jest, że złoto najczęściej zyskuje na wartości, ma takie sprzyjające warunki.
Źle.
Można tak mówić, ale tak bardziej precyzując, złoto zyskuje na wartości wtedy, kiedy spada realna stopa procentowa w Stanach Zjednoczonych. To, że w Stanach to jest istotne, bo w dolarach jest złoto wyceniane, dlatego w Stanach Zjednoczonych. Natomiast istotne jest to, że realna. Bo przyjęło się mówić, że złoto jest zabezpieczeniem przed inflacją, prawda? Więc można by mówić, że tak właściwie złoto powinno drożeć wtedy, kiedy rośnie inflacja. Ale nie zawsze tak jest, ponieważ jeśli inflacja rośnie, ale bank centralny reaguje bardzo żywiołowo i podnosi stopy procentowe w tym samym tempie albo nawet szybciej, czyli wtedy realna stopa procentowa rośnie, to wtedy nie ma tej zachęty do tego, żeby inwestować w złoto, ponieważ w tym samym momencie różne instrumenty, które są oprocentowane i przynoszą jakieś tam odsetki, no to ich oprocentowanie też wtedy rośnie, więc nie masz tej zachęty do tego, żeby uciekać do złota, prawda? Natomiast jeśli masz taką sytuację, że inflacja rośnie, a bank centralny śpi i nic nie robi, no to wtedy realna stopa procentowa spada, chociaż nominalnie nic się nie zmienia ze stopami, ale ona realnie spada, bo inflacja rośnie. I to jest taki moment, w którym warto się interesować złotem. I jest też druga możliwa sytuacja, sprowadzająca się do tego samego, czyli do spadku realnych stóp, czyli przed nami według wszelkich prognoz najróżniejszych ekonomistów, przewidywań, tak, jest rok ze spadkami stóp procentowych właściwie na całym świecie i Amerykanie mają obniżać stopy i strefa euro. Narodowy Bank Polski też zapewne powróci do obniżek. Mówi się o tym, że w marcu generalnie przed nami okres obniżania
stóp. Jeśli przetrwa. Przepraszam bardzo, bo nie wiadomo, czy Narodowy Bank Polski przetrwa.
Bank na pewno przetrwa. Nie wiadomo, czy prezes, ale bank przetrwa. Prezes pewnie też. Natomiast jeśli chodzi o Fed amerykański, no to wszystko wskazuje na to, że oni będą obniżać stopy procentowe w najbliższym roku. A nie do końca jest pewne, czy inflacja będzie dalej spadać w takim tempie jak dotychczas, bo właściwie w tym roku, w 2023, inflacja dość mocno spadła w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro też. I teraz jakby za tym będą iść spadki stóp procentowych, a rynek i rynek złota tak samo zawsze patrzy w przyszłość, prawda? Ocenia to, co dopiero ma się wydarzyć, a nie to, co już jest za nami. Więc przed nami akurat jest taki okres faktycznie, w którym stopy procentowe powinny spadać szybciej niż inflacja, bo inflacja już spadła wcześniej. W związku z tym realne stopy procentowe powinny spadać i to jest moment, w którym złoto faktycznie powinno błyszczeć najjaśniej na rynkach finansowych i wychodzi na to, że chyba właśnie tak w tej chwili.
I teraz myślę sobie tak, jestem młodym amatorem inwestorem. No dobra, i słyszę nawet fragment naszej rozmowy. Myślę sobie, dobrze, ten Hirsch gada tak jak gada. To teraz...
Ale ja absolutnie nie zachęcam do inwestowania
jasne,
w złoto.
W ogóle, inwestowanie w złoto w ogóle, czy w ogóle inwestowanie to ryzyko zawsze jakieś, tylko czy wiąże się z... Ale wiesz o czym myślę, że jeśli mówisz mamy rok obniżania stóp procentowych. Mm-hmm. Wiem, że to trudno przewidzieć, ale może twoja kula to widzi. Ile to złoto będzie na szczycie, na górce? Ile ta górka złota potrwa?
Trudno przewidzieć, bo po pierwsze nie wiadomo, czy faktycznie te prognozy się sprawdzą ze stopami procentowymi. Po drugie nie wiadomo, jak długo te obniżki będą trwać, bo wiesz, może być też taka sytuacja, że banki centralne zaczną obniżać stopy, inflacja z kolei zacznie znowu rosnąć.
Czyli przestaną obniżać.
I wtedy przestaną obniżać i jakby sytuacja się
zmieniła.
Złoto
będzie musiało zareagować.
Tak, i wtedy sytuacja może się zmieniać o 180 stopni. Poza tym złoto jest takim też instrumentem finansowym. Niektórzy uważają, że to nie jest instrument finansowy, ci zwłaszcza, którzy uznają inwestowanie głównie w fizyczne złoto, tak, czyli kupowanie sztabek. Natomiast można też na rynkach finansowych w kontrakty terminowe na złoto po prostu inwestować.
To tak jest jak w miedź i inne rzeczy?
Tak, to dokładnie tak samo, tak jak w miedź, w ropę i tak dalej. To jest surowiec, to jest element rynków surowcowych, wykorzystywany w przemyśle przecież akurat też. I tak jak wszystkie inne surowce, one są dość mocno powiązane z notowaniami dolara często, bo są wszystkie wyceniane w dolarach. I często jest tak, że jak dolar zyskuje na wartości, to te surowce tracą na wartości wtedy, a jak dolar traci, to surowce zyskują. Dolar właśnie też ostatnio tracił na wartości troszeczkę. Widzieliśmy to na naszym rynku walutowym, chociażby dolary nam bardzo wyraźnie potaniały, spadły poniżej 4 zł. I to też troszeczkę pomogło w tym, żeby złoto podeszło do góry. Natomiast ja absolutnie nie zachęcam tutaj do tego, żeby inwestować akurat w złoto i nie mówię, że to jest jakoś wyjątkowo korzystny rynek.
Mamy rekord, więc mówię
tylko o tym, że akurat gdyby przyglądać się tylko złotu, to akurat w tym momencie wydaje się, że ta sytuacja wygląda lepiej niż rok, dwa czy trzy lata temu, prawda? Natomiast zupełnie osobną kwestią jest to, że czy w ogóle jest sens inwestować w takim miejscu, w którym nie masz żadnego stałego dochodu, bo złoto charakteryzuje się tym, że ani nie wypłaci ci żadnych odsetek.
No tak, ale możesz mieć to
ani
złoto.
Ani dywidend.
Jeśli mówimy o surowcu, no to wchodzisz, kupujesz kontrakt terminowy i z niego wychodzisz, nie? Więc możesz tej różnicy zarobić.
Liczysz na różnicę cen, oczywiście, tak.
Też szykujemy się w nowym roku na takie audycje, w których trochę o złocie pogadamy, zakładam, to możesz kupić fizyczną sztabkę też, nie? Czy tam mniejszą, większą. Możesz nawet kupić część tego wszystkiego, więc tutaj myślę o tym, że to...
Tak, tylko że stwierdzisz, no, jeśli ktoś inwestuje w sposób bardzo długoterminowy i kupuje te złoto i nie zamierza absolutnie nic z tym robić, być może nawet przekazać następnemu pokoleniu w spadku, to okej, oczywiście, że tak. Natomiast warto mieć na uwadze to, że gdyby była jakaś nagła sytuacja i trzeba było się szybko wycofywać z takich inwestycji, to fizyczne złoto, to nie sprzedasz tego w 5 minut.
No
nie?
Tak,
kontraktu na giełdzie, nie? Tutaj jednak musisz poczynić pewne...
Uśmiecham się do tego, co powiedziałeś, bo samemu mnie się zdarzyła ostatnio taka sytuacja, ktoś bliski mi w rodzinie mówi, słuchaj, to jest prezent, nie? I tutaj tam jakieś drobna rzecz, ale wciąż dla niego złoto właśnie było czymś tak niezaprzeczalnie wartościowym i on czuł, że jak
to jest element naszej kultury, oczywiście.
Wiesz, Jarek, no jakby co ja mogę więcej, nie? Tak też do tego podszedłem. Myślę sobie rzeczywiście, że to takie pokoleniowa inwestycja.
Tak, dokładnie, tak. Oczywiście i to jest piękne akurat w złocie, że to jest element naszej kultury, całej cywilizacji właściwie i tak patrząc historycznie trudno sobie wyobrazić coś bardziej cennego niż złoto, więc jest to symbol z pewnością, jeśli się komuś właśnie daje w prezencie. Świetny prezent moim zdaniem. Jak kogoś stać oczywiście, bo to nie jest tania rzecz przecież. Natomiast jeśli podchodzimy czysto inwestycyjnie i chcemy na tym zarobić, no to trzeba pamiętać o tym, że tutaj nie ma jakichś specjalnie ogromnych skoków wartości o 100% czy o 50%. Złoto ostatnio miało taki rajd, w czasie którego pobiło swój rekord, ale ten rajd to był wzrost o 15%, 16% i to już jest bardzo dużo jak na złoto, więc to jest stabilny jakby instrument, tak? Niektórzy widzą w tym zaletę, że to jest stabilne.
Pamiętam
z naszego punktu widzenia pewną zagadką jest też to, że jednak obliczając wartość tej inwestycji, musimy to przeliczać z dolara na złote, więc po drodze mamy jeszcze kurs walutowy, co też troszeczkę nam zwiększa ryzyko. Nie?
Pamiętam, że był moment, kiedy myślało się o franku, nie? Że to też była taka, że to wszyscy uciekali do franka, jeśli trzeba było chronić kasę.
Wszystko jest stabilne do pewnego momentu, prawda? A potem nagle się okazuje, że przychodzi jakiś kryzys.
No okej, to mamy złoto, zaopiekowaliśmy się nimi, tak jak mówi Rafał, ono ma dzisiaj taki moment, jaki ma, dlatego że dolar ma się tak, jak ma i dlatego, że zapowiadają, że będą obniżki stóp procentowych. Zapowiadają, zobaczymy, czy będą, jak będą, będziemy reagować, bo złoto też zareaguje, więc i my do tematu wrócimy. Natomiast myślę sobie, że patrząc po kursach różnych rzeczy ostatnio, no to ci, którzy kiedyś stracili na Bitcoinie, pewnie siedzieli tak przed tymi wszystkimi monitorami, mówią, Jezus, co się tu dzieje? Siódmy tydzień z rzędu był taki moment. Najlepsza passa Bitcoina od listopada 2020 roku. Co tam się wydarzyło?
Mówią niektórzy, że takie elektroniczne złoto, prawda? Przynajmniej kilka lat temu słyszałem takie określenia, kiedy Bitcoin jakby podbijał królową rynki, tak. I wszyscy się dopiero dowiedziali, co to jest. I była taka analogia polegająca na tym, że Bitcoin, podobnie jak złoto, nie jest pieniądzem państwowym, czyli nie jest powiązany z żadnym rządem, prawda? Czyli na zasadzie, jeśli przewidujesz jakiś Armagedon i apokalipsę i upadek wszystkich rządów, no to wtedy poradzisz sobie, jak masz złoto, bo pieniądze papierowe stracą wartość, a złoto nie. No i tak samo Bitcoin powinien się w takiej sytuacji zachowywać. Trzeba sobie zadać pytanie, jak duże jest prawdopodobieństwo takiej sytuacji, w której poupadają wszystkie rządy i wszystkie waluty świata, włącznie z dolarem, moim zdaniem niewielkie. I wydaje mi się, że chyba nie tym kierują się dzisiaj wszyscy ci, którzy inwestują w Bitcoina już.
No, myślę, że
ten czynnik chyba już jest mniej istotny.
Szczególnie, że sporo giełd Bitcoina też po drodze poupadało i tam było tyle, znaczy było i jest jeszcze tyle smrodu, że się to będzie ciągnęło. Myślę, że też to, co łączy Bitcoina ze złotem, to będzie, uwaga, żart żenujący prowadzącego, jest to, że, uwaga, jedno i drugie się kopie, nie? Panie Jarku, naprawdę...
Doskonałe.
Myślałem o tym tak ze dwie minuty. No ale dobra, to dzisiaj wraca i się pnie w górę.
Wrócił Bitcoin. Po części z tego samego powodu, co złoto, ale tylko po części. Z tego samego powodu, bo Bitcoin ma tę samą cechę, co złoto, czyli nie jest to procentowane. Czyli jak spada stopa procentowa, to te wszystkie instrumenty, które są oprocentowane, relatywnie tracą na atrakcyjności w stosunku do tych, które nie mogą być. Jak stopy procentowe idą do góry i masz do wyboru złoto albo lokatę bankową, albo obligację oprocentowaną według inflacji na przykład, no to jednak bardziej przyjaznym okiem patrzysz w stronę chyba tych instrumentów, które dają ci ten procent, tak? A jak stopy procentowe mają spadać, to znowu sympatyczniej wygląda złoto i Bitcoin też wtedy sympatyczniej wygląda, bo on też nie jest oprocentowany. Ale to jest tylko jeden czynnik i moim zdaniem wcale nie najważniejszy. Głównym czynnikiem ostatniego wzrostu jest to, że znowu mówi się bardzo dużo o tym, że za chwilę na rynku ma się pojawić pierwszy fundusz, tak zwany ETF w Stanach Zjednoczonych, który ma inwestować w Bitcoina na rynku spotowym, co jest ważne, bo już są ETF-y inwestujące w Bitcoina, ale raczej na rynkach terminowych, czyli w kontrakty terminowe na Bitcoiny.
Spotowym, czyli?
Czyli, że ten fundusz, on będzie działał w taki sposób, że z jednej strony będzie przyjmował pieniądze od wszystkich klientów, którzy w ogóle nie muszą się znać na tym, w jaki sposób kupuje się Bitcoina, bo to jest dość skomplikowane, bo nie jest notowane na tych giełdach, na których są notowane akcje,
które się wydają normalne.
Akcje spółek i tak dalej, tak? Więc on będzie zbierał jakby pieniądze i te pieniądze będzie inwestował w faktyczne Bitcoiny.
A tam jest taka płynność?
No będzie płynność w tym funduszu. Natomiast właśnie dlatego Bitcoin drożeje, ponieważ to jest perspektywa napłynięcia na ten rynek kolejnej ogromnej kasy, trudno powiedzieć jak dużej, ale wszyscy sobie wyobrażają, że będzie naprawdę duża. No a co się dzieje z ceną instrumentu, kiedy podaż tego instrumentu niespecjalnie rośnie, że ona rośnie, ale bardzo powoli, a nagle będzie przypływ nowego kapitału na ten rynek, no to oczywiście, że wartość tego instrumentu powinna wzrosnąć. I oczywiście ci, którzy już na tym rynku są, przewidując to, chcąc się załapać na ten wzrost, który przewidują, kupują Bitcoina już teraz, i jakby sami wywołują ten wzrost w tym momencie swoimi własnymi zakupami, przewidując, że to jest dopiero początek i za chwilę pojawi się większa fala. Przewidują oczywiście, że ten fundusz ETF dostanie zgodę amerykańskich władz nadzoru finansowego, bo ta zgoda musi być. I to jest właśnie bardzo ważne i to będzie przyciągać ten pieniądz, bo pojawi się instrument, który de facto jest
uwiarygodniony,
jest nadzorowany, czyli właściwie to jest coś skandalicznego z punktu widzenia
Bitcoina.
Filozofii powstanie instrument.
Gdzie to państwo tu wchodzi? Miało
no
nic
właśnie,
nie być.
Prawda? Właśnie,
a jak nie było, to bolało, więc może niech wejdzie.
Tak, a pojawi się coś takiego, co z jednej strony będzie trochę herezją dla tych wszystkich wyznawców pewnie filozofii, tak jak powiedziałeś, Bitcoina, ale z drugiej strony no, przysporzy im większego bogactwa pewnie, bo wtedy rzeczywiście wartość powinna rosnąć. Wiesz, generalnie mam wrażenie, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, ale mam wrażenie, że rynek Bitcoina działa jak jedna wielka piramida finansowa jednak. Tylko, że ona może działać bardzo długo i wcale z tego nie wynika, że za chwilę się zawali. Czyli tak właściwie, jak popatrzysz na historię Bitcoina na ostatnie 10 lat, to największe wzrosty wartości tego instrumentu były wtedy, kiedy były zapowiedzi tego, że Bitcoin się bardziej ucywilizuje, czyli że najpierw wejdą na giełdy kontrakty terminowe na Bitcoina. To był taki news kilka lat temu, który wywołał ogromny wzrost wartości. Jak już potem pojawiły się te kontrakty, to był news o tym, że powstają fundusze inwestujące w te kontrakty. I to była kolejna fala wzrostowa. Teraz ma się pojawić fundusz ETF, który będzie inwestował na rynku spotowym i robi się kolejna fala. Za każdym razem jest to samo. Za każdym razem jest oczekiwanie, że na ten rynek napłyną pieniądze od ludzi, którzy do tej pory albo się bali tam wejść, albo w ogóle się tym nie interesowali, a teraz będą mieli ułatwioną drogę, tak? Czyli od ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, w jaki sposób założyć sobie rachunek na jakiejkolwiek giełdzie bitcoinowej, tak? Bo to jest troszeczkę bardziej skomplikowane niż zakładanie lokaty w banku i w związku z tym ich to odstrasza. Do tego odstraszają ich te wszystkie historie właśnie o tym, że tam komuś zginęły te bitcoiny, ukradli, jakaś giełda padła, zbankrutowała, kogoś tam aresztowali, no jest tego dość dużo, prawda? Być może to jest nie do końca sprawiedliwy obraz całego tego rynku, ale jednak dość często się te informacje przewijają, już nie wspominając o tym, że jest bardzo wiele głosów o tym, że generalnie Bitcoin służy głównie do celów nie do końca zgodnych z prawem i za pomocą Bitcoina są finansowane jakieś, wiesz, działania zbrojne, terrorystyczne i tak dalej.
Różne rzeczy były.
No, różne rzeczy się na ten temat
raz w jedną,
mówi.
Raz w drugą. Jedne kraje ratował w czasie wojny, tak. Drugie
mówi się też, że bardzo duża część tego rynku Bitcoina jest tak właściwie skoncentrowana w bardzo niewielu rękach.
Tak.
Tych niewielu inwestorów tak właściwie ma moc manipulowania tym rynkiem, więc jest tam bardzo dużo ryzyk i zagrożeń i nie dziwię się tym wszystkim, którzy boją się tam wchodzić i po prostu kupować konkretnie Bitcoina. Natomiast jak się pojawi fundusz, który będzie inwestował w tego Bitcoina, to będziesz troszeczkę za ścianą, tak? Będziesz miał ekspozycję na zmianę wartości tego instrumentu, a jednocześnie nie będziesz ponosił tych wszystkich ryzyk, które się z tym wiążą, więc świetna sytuacja.
Rafał, gdybyśmy siedzieli teraz w studiu telewizyjnym i ja bym miał komputer tak, jak mam przed sobą, a słuchacze go sobie wyobrażają, i ja bym zobaczył tego breaking newsa...
Teraz jest jakiś?
Teraz. Bo wiesz, co dzisiaj się
bo
dzieje.
Bo ja nie mam...
A dzisiaj, szanowni widzowie, czyli 7
grudnia...
Bardzo dobrze, Rafał. 7 grudnia o godzinie 15 na swojej konferencji pojawił się on, jak mówi Piotr Kaczkowski, prezes NBP. I uwaga, co on rzecze.
Piotr Kaczkowski mówi trrm.
I to była premiera utworu, więc u nas jest premiera wypowiedzi prezesa NBP. To będzie długie, ale przeczytam i to będzie dla was coś, czyli odcinek, który ma trochę, powiedzmy, dni, ale jednocześnie jest breaking news.
Czyli robimy pivot teraz, mały. Dobra.
Uwaga, prognozy NBP. Wskazują, że w kolejnych kwartałach inflacja będzie dalej stopniowo spadać, mówił prezes Glapiński. Po gwałtownym spadku w poprzednich miesiącach obecnie spadek inflacji jest wolniejszy, co naturalne. Myśmy o tym mówili, że będzie. Jest to w pełni zgodne z naszymi przewidywaniami, ale ostatnie zdanie jest chyba, nie wiem czy kluczowe, ale jest takim właśnie breaking newsem, tak przynajmniej dzisiaj agencje na to patrzą w jakimś sensie. Przewidujemy, że inflacja będzie dalej zmierzać w kierunku celu inflacyjnego i w ciągu 2 lat inflacja dojdzie do celu inflacyjnego NBP, czyli ile tam jest? 3, tak?
Cel 2,5.
2,5 wręcz.
Ale jest, widełki są o 1 punkt procentowy w górę i w dół, czyli tak właściwie od 1,5 do 3,5, więc no. Prezes Glapiński zapewne ma na myśli 3,5.
Także tak. Dziękuję za teraz.
Już?
Pamiętajcie,
już
szanowni, myślę, że tak. Pamiętajcie, szanowni widzowie i słuchacze, że jeżeli mówimy o inwestycjach, i to nie mówię z troski, bo jestem taki dobry wujek, ale mówię to, bo lubię, żebyście o tym pamiętali, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. My sobie tutaj siedzimy z Rafałem, rozmawiamy, natomiast pamiętajcie, jeśli chcecie wyjąć pieniądze, cokolwiek zainwestować, posłuchajcie nas, posłuchajcie innych, zdecydujcie sami najrozsądniej, jak się da, mając na stole najwięcej danych, dobrych danych, jak się da. Do usłyszenia. Dziękujemy za Twoją uwagę. Kierownictwo produkcji Olga Michałowska, realizacja i dystrybucja Kasia Harbar, dźwięk Kamil Sołdacki, redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.